Nasz gość dnia.
Dzień dobry, mówimy naszym słuchaczom i widzom, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj ksiądz Jan Krupka, rzecznik łomżeńskiej kurii. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, pozdrawiam panią redaktor i także wszystkich, którzy są z nami.
Księże, co prawda mamy już koniec stycznia, ale naszą rozmowę rozpocznijmy od najważniejszych wydarzeń kościelnych w 2026 roku. Co czeka nas wiernych w nowym roku?
Co nas czeka? Myślę, że przede wszystkim spójrzmy na to w perspektywie kościoła diecezjalnego. 28 października 2025 roku mieliśmy stulecie utworzenia diecezji z siedzibą w Łomży, a więc trwamy w tym roku, zgodnie z decyzją księdza biskupa, o charakterze jubileuszowym i świętujemy to, że właśnie nasza diecezja ukończyła już 100 lat swojego istnienia. Nie wiem, myślę, że będzie szereg takich wydarzeń, które będą miały miejsce. Niektóre jeszcze są troszeczkę może na warsztacie, ale myślę, że możemy wspomnieć chociażby to, że spodziewamy się w czerwcu w tym roku zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łomży. No, sympozjum, które będzie pewnie jesienią, taka druga część tego sympozjum, które mieliśmy w zeszłym roku w październiku, trochę patrząc już trochę w perspektywie, w przyszłość naszej diecezji, to co przed nami. No i myślę, i uroczystości związane z zamknięciem tego roku, a więc koniec października, który będzie też takim zamknięciem tego, że właśnie tym jubileuszem możemy się cieszyć.
Także te wydarzenia dopiero przed nami. Oczywiście o wszystkim na bieżąco będziemy informować. Tegorocznym hasłem roku duszpasterskiego są słowa uczniowie, misjonarze. Jakie przesłanie niesie ono dla wiernych?
To jest hasło, które jest programem Kościoła w Polsce, programem pracy duszpasterskiej dla naszego kościoła w naszym kraju. Ciekawe jest to hasło, to znaczy ono jest bardzo krótkie, dwa słowa, ale jednocześnie myślę, że możemy pewnie bardzo długo nawet rozważyć ten temat. Połączenie tych dwóch rzeczy, uczeń, misjonarz, a więc ktoś, kto jest uczniem Jezusa, ktoś, kto jest osobą wierzącą, ktoś, kto pragnie jakiejkolwiek relacji z Jezusem, tej relacji poszukuje, do niej dąży, jednocześnie tej prawdy nie może dla siebie zatrzymywać. Nie może spraw wiary zachowywać tylko i wyłącznie dla siebie. A więc ktoś, kto jest uczniem Jezusa, jednocześnie z konieczności staje się też misjonarzem i na zewnątrz swoją wiarę niesie, dzieli się nią, jest jej świadkiem w różnych sytuacjach, które codzienne życie przynosi, bo my bardzo często łączymy sprawy wiary z takim bardzo ścisłym kontekstem kościelnym. Jestem wierzący wtedy, kiedy jestem w kościele, jestem wierzący, kiedy księdza po kolędzie przyjmuję, bo teraz mamy ten czas właśnie kolędowy. Jestem wierzący, kiedy mówimy o sakramentach, bo ja sam, czy kogoś bliskiego z mojej rodziny. Natomiast na co dzień trochę niektórzy mówią, no życie toczy się swoimi prawami, trochę swoim torem, nie? A tu chcemy powiedzieć właśnie, że nie da się tych dwóch rzeczy ze sobą rozłączyć, nie? Jestem uczniem Chrystusa, do Chrystusa należę, jestem włączony do społeczności Kościoła, począwszy od tego, że jestem właśnie ochrzczony, to jednocześnie kładzie na mnie tę pewną powinność, to zobowiązanie do tego, żebym swoją wiarą się dzielił, żebym był jej świadkiem, czyli żebym właśnie był misjonarzem.
I jakie wyzwania duszpasterskie stoją dziś przed Kościołem w Polsce?
Przed Kościołem w Polsce myślę, że to jest kwestia właśnie takiego uświadomienia sobie wiernym, że ta więź istnieje i winna być realizowana też może na zasadzie pewnego poszukiwania sposobów realizacji. W tym sensie, że my coraz bardziej chyba sobie uświadamiamy to, że z wiarą i z jej przekazywaniem jest różnie. Są osoby, które trochę tak w punkcie wyjścia są obojętne albo też negatywnie nastawione na sprawy dotyczące wiary, wtedy kiedy są poza tym kontekstem kościelnym, a jednocześnie dostrzegamy, że rzeczywiście w te różne sfery codziennego życia możemy i powinniśmy te wartości chrześcijańskie wnosić i do tego właśnie bardzo często są niejako zaproszeni czy powołani, tak jak mówimy, chrześcijanie świeccy, chrześcijanie nieduchowni, nie osoby poświęcone Panu Bogu, które właśnie angażują się w różnych sytuacjach. I dlatego też mówimy o obecności Kościoła, czy też o obecności wiary, etyki, zasad pewnych moralności w miejscu pracy, w miejscu jakiegoś przebywania ludzi ze sobą, na przykład, no nie wiem, biuro, ulica, urząd, nawet nasze spotkania towarzyskie, gdzie wydawałoby się, pewnie trudno mówić o tym, że spotka się dwóch kolegów, dwie koleżanki przy kawie, od razu mają mówić o Piśmie Świętym, nie o to chodzi, nie? Ale na pewno jest tak, że przy takim spotkaniu winna być jakaś troska obecna, że ja swoją wiarą, to znaczy wartościami, które z tej wiary wypływają, winienem także się poruszać, także i w tych sytuacjach, nie? Że powiedzmy sobie, no bardzo przykładowo, nie? Kwestia miłości bliźniego, kwestia szacunku dla drugiego człowieka, kwestia chęci pomocy komuś, kto znajduje się w potrzebie. To są pewne wartości chrześcijańskie także i one właśnie w takich sytuacjach codziennego życia, przebywania ze sobą, rozmowy z drugim człowiekiem bardzo często gdzieś tam się
powinny przejawiać.
Uzewnętrznia się jakaś okazja do tego, żeby po prostu swoją wiarą żyć w takich sytuacjach. I myślę, że właśnie to jest takie pewne wyzwanie, które przed nami stoi, byśmy potrafili coraz bardziej te sytuacje dostrzegać, a nie mówić tylko i wyłącznie, że no, wiara to jest sprawa kościoła, budynku kościelnego, wiara niech tam się przejawia w zakrystii, czy tam gdzieś tam, prawda, nie? Kiedy natomiast wychodzę z kościoła po mszy świętej, to już żyję światem, żyję zupełnie jakbym nie był człowiekiem
wierzącym.
Więc może
ten nowy rok 2026 powinien nas skłonić do takich refleksji?
O, myślę, że tak, powinien i pewnie będzie do tego nas skłaniał. No i ze strony, powiedzmy, jakichś pewnych może propozycji wychodzących ze strony dokumentów Kościoła, jakichś materiałów, które będą publikowane, ale i z drugiej strony myślę, że ta osobista, indywidualna refleksja również ma swój sens. Trochę nawet, tak, to już będzie na kolejny temat, który byśmy bardzo długo rozważali, ale myślę, że chociażby też troszeczkę nawiązując do tematu synodalności, który właśnie papież Franciszek w jakiś sposób rozpoczął. No, na pewno są pewne znaki zapytania, pewne niejasności, które się pojawiają, ale myślę, że z czasem one będą jakoś przepracowywane, ale sama istota zagadnienia pozostaje ważna, nie? Że jest jakaś współodpowiedzialność za sprawy wiary, która dotyczy każdego z nas w inny sposób, ale jednak ta współodpowiedzialność, ona gdzieś jest. Nie?
Księże, już wkrótce w Kościele Katolickim będzie obchodzony Dzień Życia Konsekrowanego. O czym ma przypominać ten dzień?
Dzień Życia Konsekrowanego, drugi dzień lutego, dzień, który w kalendarzu liturgicznym to jest święto ofiarowania Pańskiego. Decyzją świętego Jana Pawła II został też on ogłoszony Dniem Życia Konsekrowanego. Dzień ten, myślę, że tak, jest takim dniem wdzięczności Panu Bogu za życie konsekrowane w różnych jego formach, bo trzeba powiedzieć, że no, życie konsekrowane Panu Bogu, życie oddane Panu Bogu na Jego służbę, ono się może przejawiać w przeróżny sposób. Oczywiście mówimy tu o życiu konsekrowanym mężczyzn i kobiet, ale też mówimy o różnych jego formach, to znaczy są zakony, zgromadzenia zakonne, które mają charakter bardziej czynny, poświęcają się różnej formie pracy w kościele, są zgromadzenia o charakterze kontemplacyjnym, gdzie jest taki pewien prymat modlitwy i takiego pewnego zamknięcia może na sprawy światowe, Chociaż myślę, że żadnej z tych form nie da się zamknąć w 100%, że to jest albo to, albo to. To zwykle jest tak, że to są rzeczy, które się sobą łączą. Ale jest jakiś akcent położony na to. Na przykład są zgromadzenia o charakterze takim, mówimy, habitowym, gdzie pewien habit, pewien ubiór jest znakiem zewnętrznym tego, że ktoś do tej wspólnoty przynależy. I bardzo często z koloru, z kroju tych szat możemy bardzo łatwo powiedzieć, to jest dominikanin, to jest franciszkanin, kapucyn i tak dalej, nie? Ale też są zgromadzenia o charakterze niehabitowym i takie mamy na przykład w Polsce, mamy w naszej diecezji też posługujące siostry, które nie noszą takiego zewnętrznego znaku, ale jednocześnie są osobami konsekrowanymi, oddanymi Panu Bogu. Dzięki temu, że nie mają tego znaku, one powstały, może tak, powstały jednym zdaniem w takim momencie, kiedy trwał czas zaborów i nie było wolno mieć tego zewnętrznego znaku przynależności. Nie? To było zakazane przez decyzje carskie, ale z drugiej strony mówimy także współcześnie, te siostry właśnie dzięki temu, że nie mają tego zewnętrznego znaku, mogą wejść w konkretne środowiska, gdzieś udzielać swojej posługi w sposób taki bardziej anonimowy, w tym sensie, że mniej na siebie może zwracają uwagę. Możemy tę listę dalej jeszcze rozciągać, bo to są też różne formy indywidualnej konsekracji, wspólnotowej i tak dalej. Więc myślę, że to jest taka okazja, by dziękować Panu Bogu, zarówno ze strony tych osób, które są konsekrowane, które taką drogę wybrały, podjęły w swoim życiu, ale też i osób z zewnątrz, które dziękują Panu Bogu za to, że takie formy istnieją w Kościele i z których pewnie często korzystamy, świadomie czy nieświadomie, bo na przykład posyła ktoś swoje dzieci w Łomży do przedszkola, które jest prowadzone przez siostry zakonne. Ktoś prosi siostry benedyktynki o modlitwę w jakiejś konkretnej intencji. Ktoś korzysta z posługi jakiegoś zgromadzenia, które prowadzi na przykład jakiś szpital, sanatorium, jakiś dom opieki i tak dalej, nie? Więc bardzo często my z takiej pomocy nieraz korzystamy. I jesteśmy bardzo wdzięczni za taką pomoc, nie? I dlatego też myślę, że dla każdego z nas jest to okazja do tego, by podziękować Panu Bogu za to, że to, tacy ludzie są w Kościele. A jeśli ktoś może jest jeszcze, powiedzmy tak, w stosunkowo młodym wieku, to pewnie też jest nieraz pytanie, które się rodzi: Panie Boże, a może Ty chcesz, żebym ja w jakiejś formie Tobie służył, też na takiej drodze właśnie, poświęcając swoje życie Tobie i Twojemu Kościołowi.
Tak, bo właśnie wspomnijmy też, że ksiądz jest również kapelanem opactwa sióstr benedyktynek w Łomży. Czy młode kobiety wciąż pukają do furty klasztornej? Bo mówimy o tym kryzysie powołań.
Tak, no myślę, że to jest właśnie, chciałem to powiedzieć, ten kryzys powołań jest takim dość szerokim tematem, szerokim w sensie swojego zasięgu, nie? Rzeczywiście wiele wspólnot, czy diecezjalnych, czy zgromadzeń zakonnych, wspomina o tym, że są te trudności. Brak jest jakoś tych powołań proporcjonalnie w porównaniu z tym, co było wcześniej. No, trudno powiedzieć, jak będzie to dalej. Nie? Myślę, że to jest zagadnienie złożone. To wynika z różnych czynników, ale to nie ustajemy w modlitwie, tak jak Jezus nas prosił, wzywa nas do tego, byśmy modlili się wciąż o nowe powołania do Bożego żniwa.
A jak ta sytuacja wygląda na terenie diecezji łomżyńskiej?
Jak wygląda? Myślę, że to możemy się porównać do innych diecezji, do innych wspólnot, które są w Polsce. Te liczby są niższe. Te liczby są niższe rzeczywiście, jak to było w tych latach 20, 30, 50 lat temu. Pewnie są niższe. Chociaż no też myślę, że, bo to zaraz niektórzy mówią o jakimś kryzysie wiary, o jakichś problemach Kościoła. Pewnie one też są obecne i nie możemy tych wykluczać, ale bardzo często, kiedy ktoś mnie się o to pyta, dlaczego tak jest, no ja wychodzę od pierwszego punktu, myślę, po prostu mniej jest ludzi młodych. Nie? To trzeba powiedzieć sobie. Tu statystyki są bardzo, bardzo wyraźne i czarno na białym widzimy. Coraz mniej młodych ludzi się rodzi. kiedy dochodzi do wieku szkolnego czy wieku studiów, okazuje się, że coraz mniej jest młodzieży studiującej. Mówi się o tym, że pewne szkoły trzeba już zamykać, bo nie ma dzieci, pewne kierunki studiów się też likwiduje, bo nie ma studentów,
nie ma chętnych
właśnie, nie? Każdy gdzieś tam poszukuje jakiejś tam swojej drogi, pewne kierunki czy pewne uczelnie są gdzieś tam troszeczkę na dalszym tle i okazuje się, że później nie ma kogo uczyć, kogo na te studia przyjmować. Więc to jest ten pierwszy punkt. Myślę, że to i to jest problem Kościoła na pewno, ale też i problem szerszy, bo mówimy o tym i na pewno nasi radiosłuchacze i inne osoby są tego świadome, o tym się mówi. Nie? To jest też i kwestia w ogóle przyszłości naszego narodu, nie? Kiedy właśnie rodziny są coraz mniejsze i dzieci coraz mniej, tych młodszych, którzy by zastępowali tych starszych, jest coraz mniej, to powoduje, że to pewne pytania, problemy na przyszłość też się pojawiają.
To jest bardzo trudne wyzwanie i moglibyśmy o tym rozmawiać tak naprawdę bardzo, bardzo długo, ale przejdźmy, księże, teraz do tematu Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Dzisiaj jest przedostatni dzień sesji egzaminacyjnej. To intensywny czas dla kleryków?
O, myślę, że tak. Oczywiście to zależy od przedmiotu, od wymagań wykładowcy. Są, myślę, tak jak i wszędzie, w każdej szkole, w każdej uczelni są przedmioty, które są trudniejsze, łatwiejsze. Niemniej jednak dla studentów jest to pewne wyzwanie, nie? Przygotować materiał przydzielony przez poszczególnych wykładowców, aby ten egzamin, kolokwium w różnych formach zaliczyć, tak jak to program przewiduje. Więc nasi studenci, klerycy są właśnie w takim czasie zaangażowania większego. Jutro koniec i ten egzamin między innymi jutro jest przewidziany, zwykle taka jest tradycja już, że zakończenie sesji tej zimowej to jest tak zwany egzamin ex universa z całości teologii, który zaliczają diakoni, a więc egzamin, który jest no, duży w sensie materiału, bo przewidziane są te główne działy teologii, teologia dogmatyczna, moralna, fundamentalna i Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, a więc materiał jest obszerny. Ale też jednocześnie to jest egzamin, który zakłada pewną syntezę, nie? Więc umiejętność pewnego połączenia niektórych tematów między dyscyplinami, no to jest takie modne, teraz mówimy o studiach interdyscyplinarnych też, ale właśnie połączenie pewnych rzeczy ze sobą z różnych dziedzin, aby dać konkretną odpowiedź na pewne zagadnienia, które są stawiane przez komisję egzaminacyjną, więc to na pewno jest taki moment, no, który gdzieś tam w pamięci pozostaje studentów, ale też jest tym pewnym wyzwaniem do przygotowania.
Także z pewnością życzymy powodzenia wszystkim klerykom, ale ten nadchodzący weekend to również weekend powołaniowy, rekolekcje powołaniowe dla mężczyzn.
Tak, to jest taka pewna inicjatywa, którą od lat też prowadzi seminarium. Patrząc troszeczkę szerzej, to znaczy nie chodzi nam o to w pierwszym rzędzie, myślę, żebyśmy no, zdobywali kandydatów do seminarium, ale zdarza się owszem, że z tych osób, które są na rekolekcjach, ktoś później wstępuje do seminarium, decyduje się, ale troszeczkę prowadzący te rekolekcje zawsze dają takie szersze spojrzenie. To znaczy, to jest taki czas pewnej refleksji nad powołaniem w ogóle. Nie? Kiedy uczestnicy rekolekcji zastanawiają się nad tym, do czego Pan Bóg mnie powołuje, pomaga może właśnie w tym, by coś głębiej odczytać, nie? Czy jest moim powołaniem jest kapłaństwo, czy moim powołaniem może jest jakaś wspólnota zakonna, a może gdzieś w sercu swoim odczytuję, że mam być mężem, ojcem, nie? I to nawet jeśli tę drogę bardziej świadomie wybiorę, to myślę, że też jest to warto taki czas właśnie też przeżyć i spędzić, nawet żeby odpowiedzieć sobie w ten sposób na to pytanie.
Nie tylko jeżeli chodzi o powołanie kapłańskie, ale no tak, właśnie, tak jak rozmawiamy, powołanie do...
To jest pewne szersze, nie? Bo my zwykle powołanie, słowo kojarzymy to sobie z byciem księdzem, siostrą zakonną, ale przecież no, w mowie potocznej słyszymy o tym i ktoś nieraz mówi, jeżeli ktoś jest nauczycielem z powołania, lekarzem z powołania, widać wyraźnie, że to, co robi, jako właśnie, jako nauczyciel, jako lekarz. Czyni to nie tylko z tej perspektywy, że ma jakąś tam wiedzę, ale również sercem angażuje się w tę pracę, która bardzo często jest również taką posługą na rzecz drugiego człowieka.
I księże, przechodzimy znowu do kolejnego tematu, bo czas już nam ucieka bardzo szybko. Konferencja Episkopatu Polski zaprezentowała Wielkopostną Czwórkę i co prawda do Wielkiego Postu pozostało nam jeszcze trochę czasu, ale już teraz chyba możemy zastanowić się nad swoimi postanowieniami.
Tak, myślę, że owszem, to prawda. To jest ciekawe spostrzeżenie i ważne. Naprawdę to 18 bodajże lutego jest Środa Popielcowa w tym roku, a
tak,
więc będziemy mieć, co tak jest 3 tygodnie mniej więcej jeszcze jest przed nami do Wielkiego Postu, a więc wydaje się, że sporo. Ale może nawet i warto, czas mija bardzo szybko, może warto sobie pomyśleć, co chcę w tym Wielkim Poście zrobić, co przeżyć, na co zwrócić uwagę. Zarówno w sensie może jakichś moich postanowień, jakichś decyzji, które chcę podjąć, albo też na przykład w formie jakiegoś zaangażowania się w jakieś inicjatywy, które są te takie tradycyjne, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, rekolekcje wielkopostne, oczywiście dobrze przeżyta spowiedź tego czasu też jest ważną rzeczą. Ale może też na przykład coś z takich inicjatyw, które są proponowane. Jak ktoś, nie wiem, no, wymienię tylko dla przykładu, ale są ekstremalne drogi krzyżowe, które no, ciągną nas przez ileś tam kilometrów, to no, wymaga pewnej takiej kondycji,
wytrwałości.
Ale być może ktoś by sobie zaplanował, że raz w życiu, a może pierwszy raz, a później się okaże, że nie będzie to jedyny raz, taką drogę krzyżową odbędę i może gdzieś w parafii albo w sąsiedniej parafii jest organizowana taka droga. Może oferta medialna, oferta różnych wydawnictw, które są, gdzie jest ta propozycja, by coś tam uczynić każdego dnia w czasie Wielkiego Postu. Jakieś takie przewodniki po Wielkim Poście, jakieś tam zdrabki wielkopostne. Dużo jest takich różnych
które
propozycji.
Które ułatwiają, pomagają nam przeżyć ten czas.
Pomagają i jednocześnie dają konkretne propozycje, więc może warto też o tym sobie pomyśleć, bo może jest takie trochę niebezpieczeństwo. No Wielki Post to jest co roku w tym samym czasie, to nic nowego. Ja to już wiem, o co chodzi, prawda? Nie można jeść, nie można tańczyć, tam coś tam, nie? Nie można alkoholu pić, no i tak jakoś, no wszystko to prawda, nie? I nawet jeśli nawet to zrobię, to będzie miało to swój sens, ale może warto pomyśleć o tym, kiedy myślę już troszeczkę wcześniej, co więcej mogę w tym roku zrobić, niż to robiłem dotychczas.
Księże, już tak naprawdę na sam koniec, jesteśmy też u progu końcówki ferii zimowych. Jak dobrze wykorzystać ten czas, by był nie tylko odpoczynkiem, ale też takim umocnieniem duchowym?
To myślę, że to, co dotyczy ferii, to dotyczy każdego czasu wolnego. Myślę, że istotne jest to, byśmy nie zapomnieli tego, że nie ma czegoś takiego jak wakacje od Pana Boga, bo niektórzy próbują w ten sposób powiedzieć, aha, wakacje w roku szkolnym chodzę do kościoła, bo jest msza dla dzieci, bo ksiądz jakieś tam indeksy sprawdza, bo są jakieś nagrody, bo coś tam, nie? Później się okazuje, przychodzą wakacje i ktoś mówi, a to teraz Pana Boga nie ma, bo sobie jadę na ferie, bo sobie dłużej pośpię, bo tam coś tam, nie? Chodzi o to, żebyśmy też pamiętali o Panu Bogu zawsze, w każdej sytuacji, dostosowując pewnie też do tego, że jest może to inna forma, inna godzina. Nie jestem tak zobligowany czasem, który jest wtedy, kiedy są lekcje, wtedy, kiedy trwa sesje egzaminacyjne, jeżeli chodzi o osoby już troszeczkę starsze, studiujące. Ale jednak Pan Bóg zawsze gdzieś tam jest. Bo niedzielna msza święta, bo moja codzienna modlitwa, a bo może coś więcej, co mogę zrobić. Wiele parafii chociażby organizuje takie albo wyjazdy zimowiskowe, albo też organizuje coś w parafii w formie jakiejś tam kolonii, półkolonii, różnie to nazywane
taki
jest.
Jakiś odpoczynek,
gdzie przychodzą do sali parafialnej, coś tam jest dla dzieci przygotowane na kilka godzin codziennie i warto z tych rzeczy skorzystać.
Więc na koniec życzymy wszystkim udanym ferii, tych ostatnich chwil wolnego podczas tych zimowych dni. Ksiądz Jan Krupka, rzecznik Łomżyńskiej Kurii, był dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim.
Nasz gość dnia.